Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś 26 czerwca. Przed mikrofonem Piotr Rosachowicz, a za szybką studia realizujące audycję Grażyna Chmurska i Fabian. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej, przygotowany przez Annę Bernhardt i Piotra Kamińskiego. Audycję Europa na co dzień Katarzyny Zawickiej, kronikę salonu i wystawy Piotra Błońskiego, notatnik paryski przygotowany przez Marka Brzezińskiego, magazyn kulturalny Sylwii Gips i magazyn Muzyka ze Świata Agnieszki Kumor. A oto skrót najważniejszych wiadomości dnia. Na Syberii rozpoczyna się szczyt Unia Europejska-Rosja. Na całym świecie nie milkną apele o odwołanie piątkowych wyborów w Zimbabwe. Korea trochę ustępuje pod względem nuklearnym, ale USA skreśli ją z listy krajów terrorystów dopiero po przedstawieniu programu weryfikacji słów. We Francji koniec reklam w telewizji państwowej. Na razie od stycznia 2009 roku tylko od 20 do 6 rano. Parlament hiszpański ratyfikował traktat lizboński. Pierwszym finalistą Euro 2008 zostały Niemcy, drugi zostanie wyłoniony w meczu Hiszpania-Rosja. Tu Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Katarzyną Zawicką. W syberyjskiej miejscowości Ханты-Мансийск rozpoczęło się posiedzenie szczytu Rosja-Unia Europejska. Ze strony rosyjskiej udział w nim bierze po raz pierwszy jako prezydent Dmitrij Miedwiediew. Ze strony UE delegacji przewodniczą przewodniczący Komisji Europejskiej José Barroso i aktualny rotacyjny przewodniczący Unii prezydent Słowenii Janez Janša. Spotkanie jest przełomowe, podjęte po 2 latach przerwy z powodu najpierw polskiego, a potem litewskiego weta. Rozmowy mają rozpocząć negocjacje w sprawie odnowienia umowy o partnerstwie strategicznym. Głównym tematem będzie polityka energetyczna. 25% gazu płynie do Europy właśnie z Rosji, lecz także polityczne kwestie, sprawa Gruzji i Kosowa, a także wymiany handlowej i ograniczeń wprowadzonych ostatnio przez Moskwę na import europejskiego mięsa, oficjalnie z powodu zawartości w nim antybiotyków. Prezydent Miedwiediew, w którym wielu komentatorów zachodnich chciałoby widzieć symbol odnowy polityki rosyjskiej, bardziej otwartej na zachód i racjonalnej, zapowiedział w wywiadzie dla Reutersa, że jest za krótką ogólną umową. Zależy mu na podniesieniu politycznej rangi relacji z UE, jednak bez żadnych konkretnych obietnic ze strony Rosji. To musi być poważny dokument, ale nie obciążony konkretnymi sprawami, stwierdził Miedwiediew. Rozmowy w sprawie nowego partnerstwa strategicznego zapowiadają się długie i trudne. Partnerzy europejscy nie mają tak naprawdę wspólnego stanowiska. Część krajów uległa rosyjskiej taktyce dziel i rządź i zawarła dwustronne umowy z Rosją w sprawie dostaw paliw. Trudno będzie więc wynegocjować całościowy pakiet energetyczny. Poza tym spraw spornych nie brakuje. Od Gruzji i Kosowa po sprawę zabójstwa Litwinienki. W wywiadzie dla niemieckiego dziennika Die Welt prezydent Gruzji Michail Saakaszwili zaapelował do krajów należących do Unii Europejskiej o zachowanie wobec Rosji twardego stanowiska, jeśli chodzi o ocenę stosunku Moskwy do Tbilisi. Zdaniem głowy państwa gruzińskiego jakiekolwiek ustąpienie w tej sprawie równałoby się z poczynieniem ustępstw wobec Rosji i duże niebezpieczeństwo dla byłych krajów satelickich ZSRR. Wystarczy dać Moskwie palec, to potem całą rękę weźmie, mówi prezydent Saakaszwili. AFP podaje też, że jeszcze przed szczytem prezydent Miedwiediew spotkał się na rozmowie w cztery oczy z prezydentem Abchazji, o którą trwa główny spór między Rosją a Gruzją, Siergiejem Bagapaczem. Unia Europejska w pełni podtrzymuje apel wystosowany do prezydenta Zimbabwe Roberta Mugabe o zmianę terminu wyborów prezydenckich, które mają odbyć się w piątek, czytamy w specjalnym komunikacie słoweńskiej prezydencji UE. Ponad 200 zwolenników opozycyjnego ruchu na rzecz zmian demokratycznych w Zimbabwe schroniło się w ambasadzie Republiki Południowej Afryki. Szef opozycji Morgan Tsvangirai wycofał swą kandydaturę z drugiej tury z powodu represji, których doświadczają jego zwolennicy, i schronił się w ambasadzie Holandii. W środę lider opozycji opuścił ambasadę na czas konferencji prasowej, której udzielił w swoim domu. Przyszedł czas działań i to zaraz. Ludność Zimbabwe nie może już dalej czekać. Zwracam się do Unii Afrykańskiej i Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej, by poparły inicjatywę i doprowadziły do uruchomienia mechanizmów okresu przejściowego, który wyleczy kraj z kryzysu, powiedział Tsvangiraj. Jak się właśnie dowiadujemy, szef opozycji Tsvangiraj dał Robertowi Mugabe 24 godziny na podjęcie negocjacji. W przeciwnym razie, mówi, będzie on uważany w Zimbabwe, on, czyli Mugabe, za prezydenta wybranego nielegalnie. Tu Paryż, Radio France International.
Korea Północna przekazała Chinom raport na temat swego programu nuklearnego. Jest to pierwszy krok w kierunku rezygnacji z ambicji atomowych tego kraju i warunek niezbędny do skreślenia Korei Północnej z amerykańskiej listy państw finansujących terroryzm. Waszyngton, który wyraził zadowolenie z decyzji Pchenjanu, zapowiedział, że zostanie ona wykreślona z tej listy w ciągu 45 dni. Zniesione zostaną również nałożone na nią sankcje handlowe. Przybywająca w Tokio amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice zaznaczyła, że trzeba będzie sprawdzić prawdziwość koreańskiego dokumentu. Gdyby Korea próbowała oszukać społeczność międzynarodową, zostanie ponownie obłożona sankcjami. Prezydent Bush uprzedził jednak, że zniesienie sankcji nie zmieni w sposób radykalny odizolowania dyplomatycznego i finansowego Korei, ponieważ pozostają utrzymane w mocy inne sankcje międzynarodowe. Korea przyznała się do posiadania programu wzbogacania uranu w październiku 2002 roku, kilka miesięcy po tym, jak prezydent Bush umieścił ją na osi zła wraz z Iranem i Irakiem. Zawieszono wówczas realizację porozumienia z 1994 roku, na mocy którego międzynarodowe konsorcjum miało zbudować w KRLD dwa reaktory w zamian za zamknięcie ośrodka jądrowego w Yongbyon. W odwecie Pchenjan wycofał się z traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W październiku 2006 roku Korea Północna poinformowała o dokonaniu pierwszej próby atomowej i o wejściu do klubu potęg jądrowych. Trudne i długotrwałe rokowania, w których brały udział obie Koree, Chiny, Japonia, Rosja i Stany Zjednoczone, pozwoliły w końcu w październiku ubiegłego roku uzyskać zgodę Korei Północnej na demontaż centrali w Yongbyon. Korea zobowiązała się również do 31 grudnia 2007 roku przedstawić raport dotyczący jej programu atomowego. Raport ten przedstawiła dzisiaj z półrocznym opóźnieniem.
Amerykański Departament Stanu zapowiedział, że Korea Północna zostanie usunięta z listy krajów terrorystycznych i wspierających terroryzm dopiero po opracowaniu mechanizmu weryfikacyjnego oraz po wprowadzeniu go w życie. Tu Paryż, RFI, to dalszy ciąg wiadomości. W Mosulu, położonym o 370 km na północ od Bagdadu, wybuchł kolejny samochód pułapka. Zginęło 18 osób, a rannych zostało 80. Afgańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odwołało ze stanowiska szefa policji w regionie Kandahar i jego dwóch zastępców. Jest to konsekwencja udanego ataku talibów na więzienie Sarposa. W jego wyniku talibowie uwolnili ponad 1000 kompanów tam więzionych i zabili kilkunastu strażników. Od 1 stycznia 2009 roku nie będzie już we Francji reklam w telewizji publicznej w godzinach od 20 wieczorem do 6 rano. Do 2011 roku mają one zniknąć zupełnie. Prezydent Sarkozy ogłosił plan po przedstawieniu mu raportu komisji prowadzonej przez rzecznika Jean-François Copé, która opracowała reformę mediów publicznych. Aby pokryć brakujące fundusze, opodatkowani zostaną operatorzy telefonów komórkowych i dostawcy sieci. Mają oni przekazywać 0,9% rocznych zysków do kas państwowych. Najwięcej kontrowersji budzi życzenie prezydenta Francji, by w przyszłości dyrektora telewizji mianował Pałac Elizejski po uprzednim zatwierdzeniu jego kandydatury przez większość parlamentarną. Wielu komentatorów upatruje w tym przejęcie kontroli nad publiczną telewizją, stąd hasło Sarkowizja. Minister kultury Francji, pani Albanel, odparła ataki jako absurdalne, argumentując, że dobrze funkcjonujące mechanizmy demokratyczne nie dopuszczają takiej możliwości. A z kolei, podkreśliła pani minister, jest rzeczą normalną, że główny akcjonariusz mianuje dyrektora telewizji państwowej. Zgodnie z oczekiwaniami deputowani hiszpańscy ratyfikowali w czwartek traktat lizboński zdecydowaną większością głosów. Teraz pozostało już jedynie przyjęcie tekstu przez hiszpański senat. Algierski minister energetyki i jednocześnie przewodniczący Organizacji Krajów Eksporterów Ropy Naftowej OPEC, Shakib Khalil, przewiduje, że tego lata cena baryłki ropy naftowej osiągnie $170 i będzie się utrzymywała w przedziale $150-$170. Pierwszym finalistą Euro 2008 zostali Niemcy, którzy po zaciętym i dramatycznym spotkaniu pokonali w środę reprezentację Turcji 3-2. Drugiego finalistę wyłoni mecz Hiszpania-Rosja. Turcja odchodzi z honorem. Niemal wszyscy komentatorzy są zgodni, że bohaterem europejskich mistrzostw w piłce nożnej jest drużyna Fatiha Terima, która niespodziewanie doszła do ćwierćfinałów. Szef Europejskiej Federacji Piłki Nożnej UEFA Michel Platini oświadczył na mach Le Monde, że nic mu nie jest wiadomo na temat tego, aby z powodu jakichś bliżej nieokreślonych problemów strukturalnych odebrano organizację Mistrzostw Europy w piłce nożnej w roku 2012 Polsce i Ukrainie. Zapowiedział, że udaje się do Polski i Ukrainy 2 lipca. Był to dziennik Radia France Internationale. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Annę Benhardt i Piotra Kamińskiego z przeglądem francuskiej prasy.
Koniec z reklamą po dzienniku wieczornym. France Sarkovision. Plan reformy publicznych mediów znajduje się niemal na wszystkich czołówkach francuskich gazet, oprócz oczywiście gazety sportowej, która pisze o wiernych, jak zwykle, Niemcach. Chodzi o szósty już z kolei finał europejskich mistrzostw w piłce nożnej, w którym weźmie udział niemiecka drużyna. Na międzynarodowych stronach we francuskiej prasie omawiany jest szczyt Unia Europejska-Rosja, zorganizowany w nadzwyczaj kiczowatym miejscu na Syberii, wyglądającym jak miasto w Teksasie ze względu na ropę i gust architektów. Zapowiedziane przez prezydenta Sarkozy'ego zniesienie reklamy w telewizji po dzienniku wieczornym zwiastuje prawdziwą rewolucję. Oznaczać to będzie, że filmy lub programy rozrywkowe po dzienniku zaczynać się będą o 20:30, a nie jak teraz koło 21:00 po nadaniu wszystkich reklam. Do tego rytmu będzie zapewne musiała się dostosować telewizja prywatna. Sam fakt zniesienia reklam wydaje się pozytywny, ale kontrowersje budzi pytanie, skąd wziąć pieniądze na finansowanie mediów publicznych. Zaproponowane przez szefa państwa opodatkowanie operatorów telefonów komórkowych i dostawców sieci nie budzi entuzjazmu zainteresowanych ani Komisji Europejskiej. Ale najwięcej kontrowersji wywołała propozycja szefa państwa, by prezesa telewizji mianował Pałac Elizejski. Koniec z hipokryzją, uważa Laurent Geoffrin w Libération. Wiadomo było, że o stanowisko prezesa i wcześniej toczyły się boje polityczne, władza wywiera za każdym razem naciski, ale oficjalnie mianowania dokonywała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Teraz będzie już jasne, że decyzja należy do prezydenta republiki. Niebezpiecznie wpływowy w telewizji prywatnej superprezydent kładzie łapę na publicznej telewizji, oburza się dziennikarz Libération. Przez dziesiątki lat Francja wyzwalała się z archaicznego systemu, a teraz jednym gestem do niego wraca i to pod pozorem modernizacji. Jakżeż wspaniałe cofnięcie się w rozwoju, ironizuje Laurent Geoffrin z lewicowego Libération. W prawicowym Le Figaro Etienne Mouchot zaczyna artykuł wstępny od stwierdzenia: lewica o tym marzyła, Sarkozy to zrobił. Chodzi o zniesienie reklamy w telewizji. Prawdę powiedziawszy, zasada finansowania publicznych mediów z pieniędzy państwowych, a prywatnych z pieniędzy prywatnych nie jest ani lewicowa, ani prawicowa. Jest zasadą zdroworozsądkową, uważa dziennikarz Le Figaro. Dochody z reklamy są uwarunkowane wskaźnikami oglądalności, a wiadomo, co to znaczy więcej programów popularnych dla szerokiej publiczności. A przecież od publicznej telewizji można wymagać, by nie pomijała zainteresowań widzów nie mieszczących się w standardowych ramkach. Koniec dyktatury oglądalności. To bardzo dobra rzecz dla publicznych mediów, a że płacić za to będą telewizje prywatne, które przejmą reklamy z państwowych programów i operatorzy sieci czy telefonów komórkowych, również przekazujący telewizję, to zupełnie logiczna sprawa. Te zmiany nie oznaczają, że telewizja publiczna przerodzi się teraz w getto kulturalne dostępne tylko dla elit, ale przeciwnie, powinna nadawać interesujące programy, ciekawe dokumenty, ambitne programy rozrywkowe. Jednym słowem, publiczne media powinny być otwarte dla wszystkich twórców. To zmusi też prywatne stacje do podniesienia poziomu, z czego korzyści odniesie publiczność, sugeruje Le Figaro. Syberyjskie Eldorado, pod takim tytułem El Figaro zamieszcza reportaż z miasta, w którym jeszcze 20 lat temu były tylko baraki i błoto, a teraz wznoszą się kilkupiętrowe, kolorowe budynki z dachami przypominającymi namioty, w których 5000 lat temu mieszkali myśliwi polujący na mamuty. W tym regionie zapewniającym 8% światowych dostaw ropy, petrodolary nie trafiły do kieszeni kilku oligarchów. Gubernator tej prowincji jeszcze z czasów sowieckich rządzi, jak się wydaje, sprawiedliwie. Szkoły, szerokie asfaltowe ulice, muzeum sztuki ze zbiorami, których może pozazdrościć wiele dużych miast, wypchane wielkie mamuty na dreptaku nad rzeką oraz sceny z życia zamieszkujących ten rejon Syberii Hantów i Mansów. Z tego bogactwa nie korzystają jednak wszyscy. Miejscowy policjant przyznaje, że setki rodzin żyje tu w nędznych warunkach. W związku z przygotowaniami do szczytu miejscowa prasa radziła mieszkańcom posprzątać wszystkie kąty, bo zagraniczni dziennikarze mają zwyczaj wtykać wszędzie swój nos. Czytamy w reportażu w Le Figaro. Nieco dalej analiza Laure Mondeville, która uważa, że Europa powinna stawić czoła rosyjskiemu wyzwaniu. Nowy prezydent obudził nadzieję nawiązania normalnych stosunków z Rosją. Chociaż tak wiele jest niewiadomych, to jednak zależność od rosyjskich dostaw gazu skłania wiele stolic europejskich do uregulowania problemu. Spojrzenie na Moskwę starej Europy różni się jednak zasadniczo od wizji w krajach wschodnich i północnych. Rosja jest kwestią sporną w Europie, zagrażającą jedności Unii, przyznaje jeden z europejskich dyplomatów. Wiele państw zawarło dwustronne umowy energetyczne z Rosją. To utrudni wspólne porozumienie. Rosja jest silna, to Unia jest podzielona i zbiurokratyzowana, bez kompleksów i szczerze, stwierdził niedawno rosyjski senator. Jeden z ekspertów europejskich przypomina jednak, że bez zachodnich technologii Rosjanie nie mogą wydobywać surowców. Mamy więc poważne atuty w ręce, trzeba tylko umieć je wykorzystać, a w jedności siła, chciałoby się dorzucić do artykułu w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Sędziwy wiek ze skroni włos nam starł, ale nie stępił narządu oburzenia. Na drugiej stronie Le Monde znajdujemy rysunek karykaturzysty Sergieja, który na trzech obrazkach potępia okrucieństwo zachodnich firm farmaceutycznych wobec mieszkańców Afryki umierających na AIDS i nierentownych. Wedle rysownika karykaturalna ta karykatura pomija pewien niebłahy czynnik, że krajem najboleśniej dotkniętym epidemią, czyli Afryką Południową, włada od wielu lat prezydent przekonany, że to lekarstwa wywołują ową chorobę i z tego powodu odmawiający jeszcze do niedawna swoim chorym dostępu do istniejących tanich terapii. Prezydentów nazywa się Thabo Mbeki, dzisiaj zaś podobną profilaktykę stosuje wobec sąsiedniego Zimbabwe, odmawiając jego obywatelom chorym na Mugabego dostępu do demokracji. Jemu to właśnie powierzono mediację między tyranem a opozycją, Mbeki zaś misję tę systematycznie torpeduje, wspierając starego kmotra. W reportażu z Harare dla Le Monde Gaston Philibert pisze o stanie, w jakim Mugabe wpędził niegdysiejszy śpichlerz Afryki. Stara kobieta szuka jedzenia w kubłach na śmieci. Jeden papieros kosztuje miliard miejscowych dolarów, dwa razy więcej niż w ubiegłym tygodniu. Inflacja wynosi bowiem 300% rocznie. Elektryczność bywa. Sklepy są puste, a policja reżimowa troszczy się o polityczny kręgosłup obywatela. 24-letnia sekretarka Lidia została na przykład zmuszona przez patrol policji do przylepienia sobie na drzwiach portretu Mugabego. Patrole takie wielce się rozmnożyły, a obywatele boją się zbojkotować wybory, by nie wpaść w oko jakiemuś kapusiowi. Pensja rozmówcy dziennika wynosi 20 miliardów dolarów, czyli 20 papierosów. Nie wybory mu zatem w głowie. Kierowca taksówki mówi, że w mieście będzie się można ukryć w tłumie, ale na wsi nie ma żadnych szans. Kto zostanie jutro w domu, ten może się bać o żonę i dzieci. Reżim nie szczędzi środków, mordując, terroryzując, deportując całe dzielnice, szerząc fałszywe pogłoski. Koszulka z portretem tyrana albo jego wizerunek na szybie samochodu może czasem uratować życie. Hasło partii Mugabego ZANU-PF brzmi czytelnie Win or War. Zwycięstwo albo wojna, pisze Le Monde. Rezygnacja Morgana Tsvangirai nic tu nie zmieniła. Głosowanie się odbędzie z jedynym kandydatem Robertem Mugabe. Cytowany przez dziennik Dyplomata tłumaczy to prosto. Reżim musi wymazać hańbę pierwszej tury i ogłosić triumf. Może się tu poszczycić jednym tylko sojusznikiem jest nim wspomniany wyżej prezydent Mbeki, bezgranicznie wyrozumiały wobec Mugabego w imię afrykańskiej solidarności antyzachodniej. Afryka Południowa to główny dostawca zrujnowanego Zimbabwe i ona, czyli Mbeki, trzyma w rękach jego przyszły los. Podobno kampanię starego tyrana sfinansował Pekin, informuje dziennik. Jutro obywatele mają się udać do urn, jak gdyby nigdy nic, ponieważ zaś stosuje się tu niezmywalny atrament, by wykluczyć oszustwa i podwójne głosowanie. Abstencjonistów łatwo będzie wypatrzyć. Przywódcom wiosek już zakomunikowano, że jeśli odmówią masowego wsparcia Mugabemu, mogą się spodziewać najgorszego. Wyborców, którzy na przekór wszystkiemu postawią krzyżyk przy Morganie Szwangirai, będzie można łatwo odnaleźć dzięki numerowanym kartom wyborczym, gdyż nazwisko kontrkandydata będzie figurować na tych kartach. Znaczna część wyborców po prostu nie wie, że ów się wycofał. Oficjalne media faktem przemilczały, ograniczając się do informacji, że tchórz Tsvangirai, brytyjska marionetka, schronił się w ambasadzie holenderskiej. Ale tchórz, powiada kierowca taksówki, który popiera opozycję, zostawił nas w potrzebie. Obok czytamy jednak informację, wedle której nie sam tylko Thabo Mbeki popiera Mugabego, wspiera go również osiadłe w Londynie konsorcjum wydobywcze Anglo-American. Silnie powiązane z południową Afryką, prezydent Mbeki wczoraj ujawniono, że zainwestowało ono właśnie 400 milionów dolarów w kopalnię platyny. To owoc wpływów Nicky Oppenheimera, prezesa diamentowego trustu De Beers, którego 45% udziałów należy do Anglo-American. Oppenheimer jest jednym z największych obszarników w Zimbabwe. Posiada tam 140 tysięcy hektarów. Drugą połowę skonfiskował mu reżim w ramach wywłaszczania białych farmerów 7 lat temu. Oddał te grunty czarnym farmerom powiązanym z rządzącą partią Mugabego, a skutki ich pracy na roli widać na każdym kroku. Rzecznik firmy De Beers zaklina się, że Oppenheimerom bardzo leży na sercu los Afryki. By zyskać przebaczenie za poparcie dla apartheidu, firma wysługuje się jednak afrykańskiej Kongresowi Narodowemu rządzącemu w południowej Afryce. Kolosalna inwestycja Anglo-American w Zimbabwe zyskała prawdopodobnie błogosławieństwo prezydenta Mbeki. Nie trzeba mieć wielkiej wyobraźni, by odgadnąć, w jaki sposób zostało ono zdobyte. Patrick Smith, dyrektor pisma Africa Confidential, zapewnia na łamach Le Monde, że południowoafrykańskie konsorcjum strzeże swych interesów w Zimbabwe i nie chce mieć nic wspólnego z opozycją.
RFI, la radio du monde.
Euranet, RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
26 czerwca społeczność międzynarodowa łączy się w walce przeciwko torturom nadal stosowanym w różnych zakątkach świata, czasami niemalże na naszych oczach. W 1997 roku w ONZ-cie na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej Zgromadzenie Ogólne ogłosiło ten dzień Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Tortur. Jego obchody mają przede wszystkim przypomnieć, że tortury niestety nie należą do przeszłości i walka przeciwko nim jest koniecznością i społecznym obowiązkiem. W 1984 roku uchwalona została konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Weszła ona w życie 26 czerwca 1987 roku. Ratyfikowało ją większość państw. Niestety jej wprowadzenie zdelegalizowało tortury, ale nie może im zapobiec.
Strach, upokorzenie, milczenie. Ofiarą tortur padają tysiące osób w ponad 100 krajach na świecie. Cierpienie, przemoc, przerażenie. Tortury to atak na człowieka, powodujący głębokie cierpienia fizyczne i psychiczne. Oburzenie, reakcja, potępienie. Dlatego też prawo międzynarodowe zakazuje tortur. Nic nie może ich usprawiedliwić. Zapobieganie, ochrona, rehabilitacja. Dlatego też wszystkie kraje Unii Europejskiej sprzeciwiają się torturom i od 15 lat wspólnie dążą do ich zaprzestania oraz pomagają powrócić ofiarom do normalnego życia. Dlatego też, aby wyeliminować tortury, Unia Europejska finansuje projekty wielu organizacji z całego świata. Projekty są prowadzone przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Demokracji i Praw Człowieka. Tortury są niedopuszczalne. 26 czerwca. Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur.
Tortury pozostawiają trwałe ślady w psychice ofiar i ich najbliższych. Stosowane są od zarania dziejów, a ich brutalność przekracza często wyobrażenia przeciętnego obywatela. Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur jest okazją do przypomnienia o wadze tego problemu. 47 państw z całego świata organizuje różne uroczystości, media światowe poświęcają temu tematowi wiele uwagi. Unia Europejska bierze czynny udział w obchodach. Komisja Europejska, która partycypuje w finansowaniu pomocy dla ofiar tortur, zaprosiła najważniejsze kanały publicznej telewizji do emitowania 45-sekundowego filmu Walczymy razem przeciwko torturom. O udziale komisji w obchodach Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur mówi pani Zuzanna Podosek z agencji Pager, mającej kontrakt z komisją uprawniający do przeprowadzania w jej imieniu różnorakich kampanii informacyjnych.
Kampania informacyjna Wszyscy przeciwko torturom jest właśnie organizowana przez Komisję Europejską z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur. To jest dzień ONZ-u tak naprawdę. Od 15 lat Komisja Europejska finansuje projekty na rzecz rehabilitacji ofiar tortur i na rzecz zwalczania tortur. I na przykład w 2006 roku 95 nowych projektów zostało przeprowadzonych dzięki właśnie Komisji Europejskiej. I każdego roku komisja poświęca około 11 milionów euro na dofinansowywanie projektów na terenie Unii Europejskiej i poza jej granicami. Ta kampania faktycznie dotyczy mediów i ma na celu uświadomienie mieszkańcom Unii Europejskiej, że tortury ciągle istnieją, ale jeżeli chodzi o działania konkretne Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej przeciwko torturom, to finanse oczywiście idą na projekty, które rehabilitują, które mają na celu rehabilitację ofiar tortur i na rzecz zwalczania tortur. Współpracujemy z takimi organizacjami jak Amnesty International i tak dalej. Komisja Europejska korzysta z faktu, że ten dzień faktycznie istnieje, skorzysta z tej okazji, żeby mówić na ten temat, bo faktycznie nie mówi się często w mediach na temat tortur, a jest to bardzo, bardzo ważny temat. Tym bardziej, że tortury ciągle istnieją, ciągle są stosowane w wielu krajach. I na przykład według raportu Amnesty International z 2007 roku, takie praktyki mają nadal miejsce w 102 krajach. Ciągle jest to bardzo ważny temat.
Strach, upokorzenie, milczenie. Ofiarą tortur padają tysiące osób w ponad 100 krajach na świecie.
RFI, Radio France Internationale.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W 50-lecie śmierci Georges'a Rouault Centrum Pompidou oddaje mu hołd w postaci niewielkiej, ale skupionej na początkach twórczości wystawy zatytułowanej Wrzenie Początków, co w przekładzie brzmi nie nadzwyczajnie, ale za to dokładnie odpowiada treści. Skupione na tej wystawie dzieła Rouaulta z lat 1905-1914 w liczbie 25 sąsiadują na 5. piętrze Centrum Pompidou z dziełami fowistów ze zbiorów stałych Państwowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Sąsiadują, ale nie mieszają się z nimi. Rouault był bliski fowistów, ale nie zalicza się do nich. Związki Rouault'a z fowistami tłumaczą się przede wszystkim tym, że podobnie jak wielu z nich, na przykład Henri Matisse i Albert Marquet, był w paryskiej Szkole Sztuk Pięknych uczniem Gustava Moreau. Zachowywał też z nimi kontakt, a jego przyjaźń z Henri Matissem, która przetrwała do śmierci tego ostatniego w 1954 roku, celebrowano wielką wspólną wystawą ich dzieł w Grand Palais niecałe 2 lata temu. Odniosłem wtedy wrażenie, że na tle dramatu i bezgranicznego smutku, jaki płynie z każdej z kompozycji Rouault'a, obrazy Matisse'a wydają się zbyt pogodne, zbyt lekkie. Gdy Rouault, obsypany honorami, zmarł w 1958 roku, uważany był za jednego z największych francuskich malarzy. Tej opinii nikt nie zakwestionował, ale w następnych dziesięcioleciach Rouault został jakby odsunięty na ubocze głównych zainteresowań publiki i krytyki. W pewnej mierze przypisać to można duchowym fundamentom jego sztuki. Rouault był człowiekiem głęboko wierzącym i pragnącym swe religijne uczucia wyrażać w twórczości. Wpłynęły na to przyjaźnie z pisarzami Jeremy Huysmansem i Leonem Blois, a szczególnie z Jacques Maritainem i jego żoną Raissą. Stronił on jednak od sztuki sakralnej czy sztuki religijnej, rozumianej jako ilustracja. Raczej traktował własną twórczość jak wyznanie, spowiedź czy żarliwą modlitwę. Zarówno twórczość, jak i wiara osadzone są w postrzeganej przez tego malarza ludzkiej i malarskiej rzeczywistości i dlatego na przykład w takim Miserere z planszą ukrzyżowanego Chrystusa sąsiadować może równie dobrze alegoria nadziei, jak twarz smutnego klauna. Z macierzyństwem przemoc, a przytuleni zakochani mają te same prawo bytu, co wariat, oszust i ladacznica. Dla Ruota bezgraniczna samotność ludzkości jest odbiciem samotności Chrystusa na krzyżu, albo, według innej interpretacji, do stóp krzyża zmierzają jego malarskie stwory, ofiary na równi z katami. W okresie objętym omawianą wystawą Rouault poszukuje jeszcze własnej drogi jako malarz. W porównaniu z kolegami z pracowni Gustava Moreau jego rysunek jest bardziej energiczny i nerwowy. Przejawia on skłonność do głębokiego błękitu z czernią, do płomiennych czerwieni obramionych znowuż w czerń, niczym witraże. Nawiązuje do rycin japońskich, jak w pejzażu z barką z Muzeum w Lille, wykorzystanym w afiszu wystawy. A tematem jego obrazów jest już wtedy, tak jak i później, człowiek upadły lub upokorzony. Wobec swych modeli Rouault odczuwa głęboką litość, podkreślając ich szpetotę, rozkład, upośledzenie. Sztuka, o której marzę, mówił Rouault, będzie wyrazem głębszym, pełniejszym i bardziej poruszającym tego, co odczuwa człowiek wobec siebie samego i całej ludzkości. Kontrastem dla tych modeli, cyrkowców, prostytutki, nędzarzy, są pejzaże, w których podobnie rozpracowywane plamy barw dają efekt pełni i bogactwa. Układ wystawy odpowiada tematom – akty, cyrk, pejzaże. Wybór tych obrazów jest bardzo przemyślany. Większość pochodzi z paryskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które posiada największy zbiór dzieł Rouault'a, a do tego kilka obrazów sprowadzono z Muzeum Lille Métropole w Villeneuve-d'Ascq.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Skandal jest niebywały. Sprawa dotyczy złotej sówki. Ten klejnocik ma wartość 150 tysięcy euro. Od 15 lat szuka go cała Francja i nawet jak znajdzie, to nici z nagrody, bo złotą sówkę zabrał likwidator. Jej właściciele o niczym nie wiedzieli, bo upadłość ogłosiła inna firma, z nimi niezwiązana. Złota sówka to bardzo rzadki gatunek ptaszka występującego we Francji, ale mimo to nie jest objęty ochroną. W rzeczywistości sówki są dwie. Jedna to wykonana z brązu rzeźba przedstawiająca ptaka w locie z rozpostartymi skrzydłami. W 1993 roku została ukryta gdzieś we Francji na głębokości 30 cm pod ziemią. Można byłoby spokojnie powiedzieć: szukaj igły w stogu siana albo wiatru w polu. Machnąć ręką i iść do najbliższego baru, aby nad kieliszkiem czerwonego cienkusza lub szklanicą piwa obgadać sprawę z kumplami i wrócić do domu w takim nastroju, jakby się nie jedną ptaszynę z brązu, ale całe ich stado znalazło. A jednak nie. Od 15 lat złotej sówki szukało 200 tysięcy ludzi. Od 5 do 10 tysięcy to stali poszukiwacze. Reszta to niedzielni tropiciele skarbu. Szukający musieli znaleźć klucze do zagadki umieszczone przez Maxa Valentena w tekstach odnoszących się do słynnych obrazów i do dzieł literatury. Dwukrotnie pytania były opublikowane. Odpowiedzi dawały szansę na zlokalizowanie miejsca, gdzie był ukryty skarb. Najprawdopodobniej chodziło o niewielkie miasteczko. Po rozwiązaniu 11 tajemnicy na tropiciela czekała ta 12 ostateczna. Na pomysł takiej ogólnonarodowej imprezy wpadł Max Valentin, który teraz jest najbardziej sfrustrowanym człowiekiem związanym ze sprawą złotej sówki. Okazuje się, że jeśli nawet ktoś znajdzie ukrytego w ziemi ptaka, to i tak nagrody nie dostanie, a jest nią druga sówka, warta 150 tysięcy euro, bo wykonana jest ze złota, ze srebra i inkrustowana brylantami. Złota sówka była trzymana w skarbcu jednego z banków. Skarbiec należał do wydawcy książek o poszukiwaniu ptasiego skarbu. Jednak w kilka lat później wydawnictwo połączyło się z pewną wielką drukarnią. Tam miała spore problemy finansowe, doszło do ogłoszenia upadłości, pojawił się likwidator spółki, a tymczasem w Sejmie spokojnie spał złoty ptak. Likwidator poszedł po najmniejszej linii oporu, nie zadawał pytania, do kogo to cudo należy, i zabrał je. Max Valentin oraz autor projektu rzeźby Michel Becker mieli 2 miesiące na odwołanie się od decyzji likwidatora i pewnie by tak zrobili, gdyby wiedzieli, co się święci. Tymczasem sprawa dotyczyła firm, w które nie byli zaangażowani, więc nikt ich nie zawiadomił, co się stało ze złotą sówką. Przedstawiciel wydawnictwa przyznaje, że otwarcie sejfu nie powinno mieć miejsca bez obecności w takiej chwili twórców i autorów poszukiwania skarbu. Jednym słowem, sówka jest za kratkami, ale stamtąd jest ją równie trudno wydobyć, jak trafić na tę, która jest ukryta pod ziemią gdzieś we Francji. Ta atmosfera dwuznaczności przypomina inną aferę, która wydarzyła się nie w kręgach tropicieli rzeźb, lecz muzyków. Bardzo ślicznie całą historię opisał Stanley Carnot, korespondent amerykańskiego tygodnika Time, wytrawny znawca Paryża lat 50. Paryż obchodził wtedy 2000 lat istnienia. Uroczyste urodziny świętowano w bazylice w Saint-Denis na przedmieściach. To do Saint-Denis miał dotrzeć z głową pod pachą święty Dionizy, a głowę niósł pod pachą, bo mu ją wcześniej odrąbali rzymscy żołdacy, którzy zamiast ciągnąć skazańce na wzgórze Marsa, woleli się raczyć winem z obrastających pagórek winorośli, a ze skazańcem rozprawić się u stóp wzniesienia. Głowę obcięli wcześniej, zadając wiele męczarni świętemu. Tam, gdzie doszło do kaźni, już znacznie później Ignacy Loyola założył zakon jezuitów. Wzgórze z Marsowego przechrzczono na męczenników, czyli Montmartre, a miejsce, do którego dotarł święty Dionizy z głową pod pachą, leży już poza Paryżem i ponoć to jest powód, dla którego to nie on, ale święta Genovefa jest patronką stolicy. W Saint-Denis najpierw powstała bazylika, w której chowano władców Francji, a potem stadion, na którym Brazylijczycy pogrzebali swoje sny o wielkości, ulegając niebieskim. Jedno i drugie to historia. Wróćmy do lat 50. W bazylice tłum, korpus dyplomatyczny, rząd, ambasadorowie, nuncjusz papieski w szkarłatnym odzieniu. W programie utwór skomponowany na mszę koronacyjną przez swego czasu znanego, lecz w latach 50. XX wieku zapomnianego barokowego kompozytora Etienne Moulinier, który pochodził z Languedocji. Na trop jego prac, niczym na trop złotej sówki, wpadł ojciec Émile Martin, dyrektor chóru z kościoła świętego Eustachego w Halach. To piękny kościół wciśnięty między irlandzki pap i słynną knajpę pod świńską nóżką z jednej strony, pełną czarującego wdzięku hiszpańskiej haciendy remizę strażacką z drugiej, a od trzeciej przepyszny deptak brukowany kostką, przy którym mieści się jeden z najbardziej klasycznych dla współczesnego Paryża targów, Montreuil, gdzie panuje jedyna w swoim rodzaju atmosfera małego miasteczka w sercu wielkiej metropolii. W bazylice Saint-Denis wykonano wspaniały utwór Paryż szalał. Recenzenci piali zachwytu tak, że koguty galijskie uciekły precz zawstydzone. Pewien znany krytyk przysięgał, że kiedyś już słyszał ten utwór, który w pełnym muzycznej boskości majestacie oddaje hołd monarchom niegdyś rządzącym Francją. Prasa w ekstazie pisała o najwyższym kunszcie i maestrii. To trwało parę miesięcy, aż wreszcie pewien muzykolog odgwizdał faul. Okazało się, że Moulinier nigdy nie napisał utworu na cześć króla, bo nie mógł tego zrobić, gdyż związany był z dworem pozbawionego kręgu supa Gastona Orlańskiego, brata, ale i zarazem wroga Ludwika XIII. Poza tym trąbkę zaczęto używać dopiero w XVIII wieku. Wcześniej służyła za budzik śpiochów przysypiających w czasie oficjalnych uroczystości. Szydło wyszło z worka. Émile Martin nie miał złych zamiarów. Swój własny utwór podpisał EM, a krytycy odcyfrowali to jako Etienne Moulinier. A że im się to spodobało, to już tego nie odwoływał. Potem odezwały się głosy oburzenia, że sprawa wykracza poza sferę muzyki, a dotyczy patriotyzmu, godności Francji i godzi w jej dobre imię. Może bym się w tym notatniku podpisał MB, ale w jego internetowej wersji to się nie uda. Trzeba kliknąć w kwadracik, który na stronie w internecie pokaże pełne imię i nazwisko. Żadnej konspiracji, żadnej dwuznaczności, żadnych zabawnych kalamburów. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles.
RFI, la radio du monde.
czerwca kończy się Festiwal Kultur Żydowskich organizowany w Paryżu po raz czwarty przez organizacje i stowarzyszenia żydowskie, Merostwa, Radę Regionalną, Muzea Shoah i Judaizmu, Instytut Polski oraz Ambasady Izraela i Holandii. Festiwal Kultur w liczbie mnogiej. Od początku chciano w ten sposób podkreślić, że istnieje wiele odmian, wiele wcieleń kultury żydowskiej. Tyle, ile krajów, w których osiedli członkowie diaspory po zniszczeniu świątyni w Jerozolimie. W 2008 roku tematem 60 festiwalowych imprez jest także Izrael. Z okazji 60. rocznicy jego niepodległości. Izrael, kraj wschodu i zachodu, który z pewnego punktu widzenia powstał w Polsce, tak powiedział Shebach Weiss, profesor nauk politycznych w Tel Awiwie i w Warszawie, były ambasador Izraela w Polsce i były przewodniczący Parlamentu Izraelskiego. Weiss wystąpił 24 czerwca w Merostwie III dzielnicy Paryża. Miał wygłosić odczyt pod tytułem Polska, Izrael, tak daleko, tak blisko. Ale była to raczej gawęda, łańcuszek anegdot smutnych i wesołych, niekiedy paradoksalnych. Sala pełna po brzegi słuchała w wielkim skupieniu. Na zakończenie padły dość stereotypowe pytania na temat polskiego antysemityzmu. Zapytałam profesora Weissa, jakie wrażenie wywarł na nim ten wieczór.
Ciekawy dialog, spontaniczny, szczerze mówiąc, no i trochę typowo związany z komplikacjami tożsamości Żydów w diasporze, pochodząca z Polski, nie tylko z Polski. Takie sprawy na przykład, być Żydem należy do francuskiego narodu, być Żydem urodzącym się w Polsce, mając pół rodziny w Izraelu, nie lubiąc Polskę, ponieważ była antysemityczna i lubiąc Francję, że z mojego punktu widzenia była jeszcze gorsza. Takie różne problemy i myśmy tutaj spróbowali coś zrobić z tymi problemami. I ja bym powiedział, że ten wieczór była próba powrotu do faktów i w cieniu przeszłości związać się z lepszą przyszłością. To było moim celem, przyjeżdżając na to spotkanie. Bo jednak trzeba zostawić młodym nie tylko pakunek pamięci, czymś smutne i tragiczne, ale jakąś nadzieję.
Uczy pan w Izraelu i w Warszawie. Jest pan profesorem nauk politycznych. Jakie jest dla pana najważniejsze przesłanie w dziedzinie polityki?
Wracając do naszych spraw. Ja, jako człowiek, który przeżył zagładę, jako jeden z tych uratowanych, że miałem osobistą okazję smutną i tragiczną i okropną. I miałem doświadczenie, co znaczy życie i śmierć pod totalitaryzmem. Ja bym powiedział, moja misja akademiczna, moje wyzwanie akademiczne jest nauka, fakty, ale jeszcze coś. Zrobić. Ja się czuję też jako poseł niesprawiedliwego, przeżyjący niesprawiedliwy świat, który powinien dać jeszcze coś studentom. Jakąś porcję sprawiedliwości, moralności, ale nadziei też. Państwo Izrael istnieje 60 lat, cały czas wojna, wojna, wojna i czasami tracimy nadzieję już. Tracimy nadzieję. Także ta nadzieja jest bardzo potrzebna, ale nie tylko nadzieja statyczna. Nadzieja aktywna i dynamiczna. Trzeba coś zrobić, żeby zrealizować.
Ale właśnie mówi pan o faktach, czyli wiedza, nauka, wygaszanie być może emocji, rozwiewanie mitu. No,
dlaczego? Czy emocja przeszkadza komuś? Czy emocja jest nielegitymna? Mówiąc o akademicznym życiu, przecież akademik naukowy, który bada, ja wiem, jakąś chorobę, on też to robi z emocją, żeby pomóc ludziom i tak dalej. To nie można być obojętnym. Nie wolno być obojętnym. A jak się jest nieobojętny i emocjonalny, to nie znaczy, że nie mamy siły też sprawdzić faktycznie, co było, co nie było i tak dalej. To nie jest paradoksalne. To jest możliwe.
Wiele nadziei wzbudziła idea Zjednoczonej Europy przez wiele lat. Nadzieje pokoju. Był pan ambasadorem w latach 2001-2003. To znaczy przed wejściem Polski do Unii. Chciałam pana zapytać właśnie, jak pan teraz widzi rozwój sytuacji w Polsce po jej wejściu do Unii?
No co się dzieje? Jednak. Euro 2012, tak Euro, tam będzie piłka nożna, budują, pomagają, adaptują reguły Unii Europejskiej. Czuć, że Polska weszła oficjalnie do tej Unii Europejskiej. A co do Europy? Polska nie weszła do Europy. Europa weszła do Polski. Przecież Polska była zawsze europejskim krajem, europejską kulturą. Nie macie się czego wstydzić.
Jeśli chodzi o Izrael, czy Europa może odegrać jakąś rolę w Izraelu?
Europa politycznie będzie grała rolę w Izraelu. Izraelu na Bliskim Wschodzie, jeżeli będzie grała fair play, porządną zabawę. Jak będzie tylko na stronie palestyńskiej, to tylko stanie, to będzie Pax Americana. Ostatnio i w Niemczech, i Francja, i Sarkozy, i pani Angela Merkel, oni rozumieją tę sprawę. W takiej sytuacji Europa będzie miała coraz więcej co do powiedzenia w sprawach stworzenia atmosfery pokojowej na Bliskim Wschodzie. Tak mi się zdaje.
Prezydent Sarkozy wygłosił przemówienie w Knesecie, o którym mówił pan dosyć pochlebnie, które uznano za mocne. Czy sądzi pan, że będąc teraz szefem Unii, bo przez 6 miesięcy, tak, jako prezydent, czy czegoś dokona w tej dziedzinie?
Prezydent Sarkozy nie należy do agencji żydowskiej. On jest prezydentem Francji, są interesy francuskie i tak dalej. On podkreślił, i to też fakty, i to prawda, że on jest przyjacielem Izraela, przyjacielem arabskich krajów. I to dobrze, jeżeli ma wpływ tam i u nas, to pomoc polityczna może być efektywniejsza. Tak? Ja mam nadzieję, najważniejsza sprawa jest teraz siła jądrowa Iranu, a to grozi całemu światu. Cały świat jest zagrożony tą siłą, także to nie jest tylko sprawa Izraela. To jest sprawa kulturalnego całego świata. Dlatego ja wiem, zdaje mi się, że on na pewno będzie pół roku prezydentem Unii Europejskiej, efektywnym w różnych sprawach. On jest bardzo efektywny człowiek, dlatego ja myślę, że tak to będzie.
Unia Europejska w tym roku prowadzi politykę, którą nazywa dialogiem międzykulturowym. To jest rok dialogu międzykulturowego. Dla pana to, powiedzmy, hasło coś znaczy? Czy to może być pomoc?
Wracając do Polski, naszych wspólnych wartości, nasz wspólny bohater tragiczny bardzo, Korczak, stary doktor. Doktor Goldschmidt, Żyd, Korczak. Może jeden z najważniejszych pedagogów dialogu na świecie, w Europie. To idąc dalej, adaptując drogę Janusza Korczaka, zamordowanego w Treblince, dialog jest prawdopodobnie najefektywniejsza droga do porozumienia się, do kompromisu. Mam nadzieję, że tak będzie.
Słyszeli państwo rozmowę z profesorem Szewachem Weissem, autorem książki pod tytułem Między narodami, napisanej wespół z Ewą Szmal. Książki, która ukazała się niedawno w Polsce.
Świata. Magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Mówią o niej córka legendarnego muzyka, ale myślę, że Anuszka Shankar udowodniła już, że choć zawdzięcza mu wiele, umiała także zdobyć sobie własne miejsce na muzycznej scenie. Ta brytyjska artystka indyjskiego pochodzenia urodziła się 9 czerwca 1981 roku w Londynie. Muzyki zaczął ją uczyć, jako się rzekło, ojciec, wielki Ravi Shankar. A skoro zawdzięcza mu ona swoje muzyczne wychowanie, słów parę zatem o tacie. Jest on wirtuozem instrumentu zwanego sitar, podobnego do średniowiecznej europejskiej cytary. 67-letni Ravi Shankar koncertuje na całym świecie, skomponował muzykę do wielu filmów i baletów, towarzyszył niegdyś Beatlesom w ich indyjskich peregrynacjach. Obok kariery klasycznego muzyka, Shankar wiele eksperymentuje i jego córka Anuszka odziedziczyła po nim ten talent. Pierwsza z prezentowanych dziś u nas płyt została nagrana w roku 2000. Nosi tytuł Anurag. Znalazły się na niej kompozycja Ravi Shankara w wykonaniu Anuszki. W jednym z utworów występuje nawet on sam. My jednak posłuchajmy córki w kompozycji ojca zatytułowanej Swarna Jayanti. była Anuszka Shankar w kompozycji Ravi Shankara. Myślę, że nie odsłaniam rodzinnej tajemnicy, bo obie panie wspominały o tym otwarcie, mówiąc, że amerykańska piosenkarka i pianistka jazzowa Norah Jones jest również córką Ravi Shankara. Jej matką jest Amerykanka Sue Jones. A zatem pianistka Jones i sitarzystka Shankar są przyrodnimi siostrami. U boku ojca Anuszka wiele podróżowała i koncertowała w świecie. Kiedy była jeszcze nastolatką, wystąpiła w słynnej sali Carnegie Hall. Zaprosił ją także do udziału w swym festiwalu WOMAD, odkrywca talentów Peter Gabriel. Była też najmłodszą i jedyną kobietą nagrodzoną wyróżnieniem brytyjskiego parlamentu za szczególne osiągnięcia artystyczne jako przedstawicielka azjatyckich sztuk. Pierwszym albumem naszej bohaterki, artystka miała wówczas 17 lat, była płyta zatytułowana po prostu Anuszka, jakby dla odróżnienia od ojca, wydana w roku 98 w wydawnictwie Angel. Wszystkie jej krążki powstały w tej wytwórni, poza ostatnim Breathing Underwater, który wydał Manhattan. To płyta wydana 2 lata po debiucie, a kolejne to Live at Carnegie Hall. Rise, druga z prezentowanych dziś płyt, słuchaliśmy z niej utworu Beloved z głosem Svarnimi Gusain i wspomniany Breathing Underwater, wydany w roku 2007. Rise nasycony jest wpływami worldbeatowymi, czym artystka po raz kolejny dowiodła, że mieszanki stylów nie tylko jej nie przerażają, ale że uczyniła z nich prawdziwe źródło inspiracji. Na koniec również z albumu Rise kompozycja Sinister Greens, napisana wspólnie z Gaurawem Rainą na australijskim didgeridoo, gra Pedro Eustache.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.